Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry, dobry wieczór, Radosław Romaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w 36. Pełni Literatury. Ten odcinek poświęcimy dwóm powieściom Johna Maxwella Coetzego. Urodzony w Republice Południowej Afryki prozaik, mieszkający obecnie w Australii, obywatel też tego kraju, który dokładnie 20 lat temu odebrał literacką Nagrodę Nobla. I powieść Elizabeth Costello, o której dziś będziemy mówić, również premierę miała w roku 2003, czyli 20 lat temu. W zasadzie także druga książka, której poświęcimy dzisiaj uwagę, a może właściwie pierwsza, czyli Żywoty zwierząt. Dlatego, że Żywoty zwierząt to są dwa rozdziały z powieści Elizabeth Costello, wydane oddzielnie, opatrzone komentarzami. Książka ta stanowi fenomen na polskim rynku księgarskim XXI wieku. Dlatego, że dostępna jest ona w zasadzie w trzech przekładach. Nie ma innej pozycji współczesnego, żyjącego pisarza, która została przełożona aż trzy razy. Pierwszy przekład ukazał się w 2004 roku. Był to przekład Agnieszki Dobrzańskiej-Gadowskiej i była to książka zatytułowana Żywoty zwierząt. Drugi przekład to był przekład całej Elizabeth Costello, Zbigniewa Batki. On ukazał się w 2006 roku, a trzeci przekład jest nowy, bo Żywoty zwierząt przełożył również wybitny poeta Jacek Denel. I ten przekład ukazał się w 2002 roku w wydawnictwie Znak. Taka jest zaskakująca dość historia tej pozycji i jej obecności na polskim rynku książki. Dlaczego jest to powieść, która się odnawia, która jest tak bardzo obecna w świadomości czytelników? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszej Pełni Literatury. Serdecznie zapraszam. Trudno powiedzieć, czy powieść Elizabeth Costello, która ukazała się w roku, w którym pisarz otrzymał literacką Nagrodę Nobla, przeważyła szale tego noblowskiego werdyktu. Na pewno ugruntowała ona pozycję Coetzego i opinię o nim jako o pisarzu jednocześnie oryginalnym i szalenie poważnym, przejętym sprawami świata. Nie tylko sprawami świata, ludzi, chociaż uparcie nazywa się go humanistą. Trudno nawet nazwać Elizabeth Costello powieścią w znaczeniu tradycyjnym. A jeśli już, to należałoby ją przyporządkować dość oryginalnemu gatunkowi powieści akademickiej. Dlatego, że tytułowa bohaterka to wybitna pisarka australijska, która podróżuje po uniwersytetach, po koledżach, wygłaszając wykłady. I kolejne rozdziały tej powieści są treścią tych wykładów i są ponadto opowieścią tradycyjnego, wszechwiedzącego narratora o jej myślach, o jej wspomnieniach, relacjach z innymi ludźmi. Ta powieść jest w połowie esejem, a w połowie powieścią o pisarce. Żeby odczuć głębiej jeszcze oryginalność tej formy, trzeba dodać, że poszczególne wykłady Elizabeth Costello i poszczególne rozdziały tej powieści były prawdziwymi wykładami, które Coetzee wygłaszał w końcu XX wieku na różnych uczelniach. Czyli on, zapraszany na wykłady gościnne, wygłaszał wykład w formie opowiadania o Elizabeth Costello wygłaszającej wykład. Myślę, że paradoksalnie była to forma bardzo świeża, która musiała cieszyć się wśród odbiorców dużą uwagą. Również dlatego, że wypełniała dwie potrzeby, dwa cele. Z jednej strony była to pogłębiona eseistyczna analiza problemu, a z drugiej strony była to opowieść o człowieku. Opowieść, która czasem nieco ten wykład komplikowała albo pokazywała drugie dno tego publicznego istnienia Elizabeth Costello w roli pisarki. No i last but not least, oczywiście Elizabeth Costello był sam John Maxwell Coetzee, więc on przybierał w tej książce maskę stworzonej przez siebie starzejącej się 67-letniej australijskiej pisarki. Pisarki o skomplikowanym życiu rodzinnym, skomplikowanych relacjach z dziećmi, z siostrą. Osoby, która zadaje sobie też pytania o sens swojej roli, o to, co może zrobić, jak powinna żyć i jak powinna być pisarką. Odpowiedzi udziela ona właśnie w rozdziałach, które później zostały oddzielnie wydane jako żywoty zwierząt. Żywoty zwierząt zostały wygłoszone przez Johna Maxwella Coetzee'ego na przełomie 97 i 98 roku na amerykańskim Uniwersytecie Princeton w ramach wykładów Tannera. I opowiada Coetzee o Elizabeth Costello, która przyjechała do koledżu Appleton College, żeby wygłosić dwa wykłady w ramach wykładów Gatesa. Wykłady, które miała potraktować jako rodzaj sumy, przesłania, testamentu. W tym Appleton College wykłada fizykę jej syn, więc konfrontuje się również z dorosłym synem, wnuczką i synową i konfrontuje się z problemem, który pociągają jej wykłady. Tym problemem jest to, czego chciał uniknąć Coetzee, wymyślając postać literacką o imieniu i nazwisku Elizabeth Costello. Jest to problem odsłonięcia się. Problem tego, aby treść przekazana w tych wykładach była jak najbardziej obiektywna. Żeby nie nadać im formy głosu wołającego na puszczy. Głosu proroka, który wzywa do opamiętania. Myślę, że Coetzee źle by się po prostu w tej roli czuł. Nie znajdował się w tej roli. Może też uważał, że jest to rola narażająca poważnego, zdystansowanego do świata intelektualistę na śmieszność. I stąd wymyślił Elizabeth Costello, która jako postać literacka ma do śmieszności prawo. Wspomniałem już, że John Maxwell Coetzee jest uważany za humanistę. Jest uważany za rzecznika wykluczonych, uciśnionych, ciemiężonych, zepchniętych na margines. I można powiedzieć, że w żywotach zwierząt redefiniuje swoje humanistyczne spojrzenie na świat. Bo oczywiście wykluczonymi, zepchniętymi na margines i ciemiężonymi w tym świecie, który ogląda Elizabeth Costello, są zwierzęta. W świecie, w którym Elizabeth Costello udało się osiągnąć bardzo prestiżową rolę społeczną, koroną stworzenia są właśnie egzemplarze jej gatunku. Są ludzie tacy jak ona. A wyznacznikiem ich prawa do tej funkcji jest umysł. Jest to, czym Elizabeth Costello mistrzowsko się posługuje. Umysł i mowa. Costello definiuje tę grupę, definiuje ludzkość jako dość wąską, samoregulującą się intelektualną tradycję, której mocną stroną jest rozumowanie, podobnie jak mocną stroną szachistów jest gra w szachy. I stwierdza, że przyznanie człowiekowi najwyższej pozycji w hierarchii bytów wynika z tego, że przyznaje się ją za to, co on robi najlepiej. To tak jakby ryby oceniały świat pod kątem umiejętności pływackich. W takim świecie one byłyby najlepsze. Albo ptaki oceniały świat pod kątem umiejętności unoszenia się w powietrzu. Człowiek byłby o wiele, wiele niżej. Każdy gatunek reprezentuje unikalną umiejętność. I nie da się tych umiejętności przeciwstawić, porównać. Natomiast tak się stało, że właśnie umysł przyprowadził człowieka do woli podporządkowania sobie innych istot i pozwolił mu zrealizować to bezpodstawne podporządkowanie. Posłuchajmy w tym miejscu fragmentu wykładu Elizabeth Costello. Jak to jest być nietoperzem? Zanim odpowiemy na to pytanie, sugeruje Nagel, musimy doświadczyć życia nietoperza poprzez jego zmysły. Jednak Nagel myli się, a przynajmniej wskazuje nam mylny trop. Być żywym, żyjącym nietoperzem to być pełnym życia, pełnym istnienia stworzeniem. Być w pełni nietoperzem to tak jak być w pełni człowiekiem. Może jedna pełnia istnienia różni się od drugiej, ale to rzecz drugorzędna. Posiąść tę pełnię to żyć duszą i ciałem. Jednym z określeń pełni istnienia jest radość. Być żywym to być żywą, żyjącą duszą. Zwierzę, a wszyscy jesteśmy zwierzętami, to ucieleśniona dusza. Kartezjusz dostrzegł tę prawdę i ze znanych sobie powodów postanowił jej zaprzeczyć. Kartezjusz mówi, że zwierzę żyje tak jak maszyna. Zwierzę to tylko mechanizm, który stanowi o istnieniu maszyny. Jeśli ma duszę, to ma ją w taki sposób jak maszyna baterię, która daje jej iskrę pozwalającą na rozruch i działanie. Zwierzę nie jest ucieleśnioną duszą, a radość nie stanowi cech jego istnienia. Cogito ergo sum. Tak brzmi najbardziej znane stwierdzenie Kartezjusza. Ta formuła zawsze budziła we mnie niepokój. Zakłada ona, że istota, która nie wykonuje operacji zwanej przez nas myśleniem, staje się w pewien sposób istotą drugiej kategorii. Myśleniu, kogitacji, przeciwstawiam pełnię, ucieleśnienie, uczucie istnienia, nieświadomość siebie jako jakiejś przerażającej maszyny produkującej myśli, lecz coś zupełnie odmiennego, uczucie, mocno obciążone afektacją, istnienia jako ciało z członkami sięgającymi w przestrzeń, uczucie obecności w świecie. Ta pełnia stanowi ostry kontrast wobec kluczowego kartezjańskiego stanu, który wydaje się dziwnie pusty i w jakiś sposób kojarzy się z ziarenkiem grochu grzechoczącym w pustej skorupce. Tak więc ze zwierzętami łączy nas, według Elizabeth Costello, pełnia istnienia. Ze wszystkimi zwierzętami. I dlatego tak bardzo straszne, tak bardzo potworne w naszej cywilizacji wydaje jej się bezrefleksyjne zabijanie zwierząt. W innym miejscu swojego wykładu mówi ona: dziś przed południem zabrano mnie na przejażdżkę po Waltham. Robi ono wrażenie dość przyjemnego miasta. Nie widziałam tu żadnych przerażających rzeczy, żadnych laboratoriów, w których testuje się leki na zwierzętach, żadnych farm produkcyjnych czy rzeźni. Mimo to jestem pewna, że one są tutaj. Muszą tu być, ale oczywiście nie rzucają się w oczy. Nikt ich nie reklamuje. Są dookoła nas, ale my nie wiemy o ich istnieniu, naturalnie w pewnym sensie. Pozwólcie, że nazwę to otwarcie. Jesteśmy otoczeni przemysłem degradacji, okrucieństwa i zabijania. Tkwimy w epicentrum zjawiska, które można porównać z najbardziej koszmarnymi dokonaniami III Rzeszy. Więcej, zjawiska, które przytłacza tamte mordercze dokonania, ponieważ jest samonapędzającą się machiną, działającą i odradzającą się wciąż od nowa. Przemysł ten sprowadza króliki, szczury, drób, bydło i trzodę na świat, tylko po to, aby je zabijać. Dowiemy się później od narratora, że Elizabeth Costello świadomie doprowadza to myślenie do krańca, świadomie prowokuje analogiami do Holokaustu. Notabene w tym samym czasie, kiedy John Maxwell Coetzee wygłaszał w Princeton ten wykład, W Polsce ukazała się książka Mój Chrystus Jerzego Nowosielskiego. Książka, w której on również zestawiał rzeźnie i obozy koncentracyjne. Zestawiał przemysł mięsny i Holokaust. I również to wywołało wielkie oburzenie. A Nowosielski szedł nawet trochę dalej, bo mówił, że to, co się dzieje w przypadku zwierząt, jest gorsze. Dlatego, że zwierzęta nie mają nadziei metafizycznej, a mieli ją, mogli ją mieć ludzie, którzy stawali się ofiarami masowych zbrodni III Rzeszy. Nie wiem, co by Kutsi powiedział, gdyby się dowiedział o tej bardzo przypadkowej, ale bardzo głęboko istotnej analogii rozważań swojej bohaterki i polskiego malarza. Ale wydaje się, że Kutsi szuka tutaj po prostu nie tylko narzędzia, które poruszy, które będzie miało potencjał prowokacji, potencjał wstrząśnięcia słuchaczami, ale też szuka języka kultury, w którym mógłby wyrazić swoje poglądy, swoje uczucia. Bo w innym miejscu Elisabeth Costello, o której wierze religijnej wiemy bardzo mało, a to, czego się domyślamy, to raczej nie sytuuje jej w kręgu ludzi wierzących, w innym miejscu mówi następujące słowa. Jeśli szatan nie sroży się w rzeźni, rzucając cień swych skrzydeł na zwierzęta, które z nozdrzami napełnionymi odorem śmierci popychane są wzdłuż rampy w stronę człowieka z pistoletem i z nożem, człowieka tak bezlitosnego i tak banalnego, choć ona, Elisabeth, zaczyna odczuwać, że to słowo także powinno wycofać się z obiegu. Okres jego świetności minął. Tak zwyczajnego jak człowiek Hitlera, który w końcu uczył się swego rzemiosła na bydle. Jeśli więc szatan nie sroży się w rzeźni, to gdzie jest? To jest język, który wydaje się Elisabeth Costello adekwatny do opowiedzenia o tym wymiarze naszej cywilizacji. I to jest język, który wynika ze współczucia. Nie przypadkiem Elisabeth Costello jest pisarką. Pisarką, której misją jest wejście w inną istotę. Wczucie się w nią. Wczucie się w jej sytuację. I w tych wykładach próbuje ona sformułować to, co udało jej się odczuć, kiedy myślała o sytuacji zwierząt. Kutsi pisze, że temat ten stał się dla Elisabeth sensem życia. Czyni z niej w tych rozdziałach prorokinię. Prorokinię wołającą na puszczy. Bo zapytana przez syna, czy uważa, że jej słowa coś zmienią w rzeczywistości, odpowiada, że nie. Mówi, że próbuje tylko ratować duszę. Czyli zajmuje się indywidualnym zbawieniem, a nie zbawieniem świata. I nawet nie zbawianiem słuchaczy. Jest to misja tragiczna. Jest to misja, w której zdaje ona sobie sprawę ze słabości własnych słów. I zdaje sobie z nich sprawę John Maxwell Kutsi. Książka Elisabeth Costello jest książką o słabości słów. Jest książką o zwątpieniu w słowa. Słowa, które nie mogą nic zmienić. Jest też książką o zwątpieniu w ogóle wpływ na świat. W pewnym momencie Costello mówi, że nie do niej należy proponowanie wyjścia, tylko proponowanie pytań. Ale człowiek nie jest wcale tak racjonalną istotą, aby na zaproponowane pytanie chciał odpowiedzieć. Kiedy te pytania są trudnymi pytaniami, naprawdę trudnymi, zadowala się kontemplacją samych pytań albo odpowiedzią, że nie można nic zrobić. Tak notabene odpowiadał na pytanie, co zrobić, Jerzy Nowosielski, wspomniany przeze mnie. Odpowiadał, nie można nic zrobić, trzeba umrzeć. Co oczywiście w świetle jego myśli można było zinterpretować, że dopiero śmierć rozwiązuje dylematy. Dopiero śmierć przecina węzeł winy. Do tego samego wniosku doprowadza John Maxwell Kutsi, Elisabeth Costello. proszę posłuchać fragmentu jej rozmowy z synem, fragmentu kończącego żywoty zwierząt. Przepraszam cię za Normę, mówi John. Znalazła się w stanie wielkiego napięcia i nie wydaje mi się, aby w tej chwili mogła ze zrozumieniem podejść do tego, co robisz. Właściwie to samo mógłbym powiedzieć o sobie. To była bardzo krótka wizyta i nie miałem czasu zorientować się, dlaczego zaczęłaś w tak intensywny sposób zajmować się prawami zwierząt. Elizabeth chwilę w milczeniu obserwuje przesuwające się po szybie wycieraczki. Należałoby raczej powiedzieć, że nie zwierzyłam ci się z powodów mojego postępowania. Albo, że nie śmiem ci się zwierzyć, odzywa się wreszcie. Kiedy myślę o słowach, które powinnam wypowiedzieć, wydają mi się one tak niezwykłe, tak przerażające, że najlepiej byłoby wyszeptać je w poduszkę lub powierzyć dziurze w ziemi, jak król Midas. Nie rozumiem. Czego nie możesz mi powiedzieć? Tego, że już sama nie wiem, gdzie jestem. Wygląda na to, że z łatwością poruszam się wśród ludzi i utrzymuję z nimi całkowicie normalne stosunki. Zadaję sobie pytanie, czy to możliwe, że oni wszyscy są uczestnikami zbrodni na niesamowitą skalę? Może wymyśliłam sobie to wszystko? Muszę być szalona. Jednak codziennie dostrzegam dowody zbrodni. Ci sami ludzie, których podejrzewam, dostarczają mi dowodów, pokazują je, podają mi je na otwartej dłoni. Zwłoki, fragmenty martwych ciał, które kupili za pieniądze. Coraz częściej wyobrażam sobie taką sytuację. Odwiedzam przyjaciół i robię jakąś uprzejmą, miłą uwagę na temat lampy w ich salonie, a oni odpowiadają: tak, ładna, prawda? Abażur ze skóry polskich Żydów. Odkryliśmy, że to najlepszy materiał. Skóra młodych żydowskich dziewic z Polski. Potem wchodzę do łazienki i widzę etykietę na kostce mydła. Treblinka. Czysty ludzki tłuszcz. Czy ja śnię? Myślę sobie. Co to za dom? Na miłość boską. Okazuje się jednak, że to nie sen. Patrzę w twoje oczy, w oczy Normy, dzieci i widzę tylko dobroć, ludzką dobroć. Uspokój się, mówię. Robisz z igły widły. Takie jest życie. Wszyscy przechodzą nad tym do porządku, więc dlaczego ty nie potrafisz tego zrobić? Dlaczego ty jedna nie umiesz się z tym pogodzić? Dlaczego? Zwraca ku niemu zalaną łzami twarz. Czego ona chce, myśli John? Czy tego, abym odpowiedział za nią na pytanie, które sobie stawia? Nie wyjechali jeszcze na autostradę. John zjeżdża na pobocze, wyłącza silnik i bierze matkę w ramiona. Wdycha zapach nawilżającego kremu i starego ciała. Spokojnie, spokojnie, szepcze jej do ucha. Spokojnie, niedługo będzie po wszystkim. Proszę sobie wyobrazić teraz Kutsiego, jak schodzi z mównicy po wygłoszeniu tego wykładu. To musiało być oszałamiające. Ale przecież nic to w świecie nie zmieniło. I więcej nawet, nic nie zmieniło to w życiu Elizabeth Costello. Bo rozdziały, które stworzyły książkę Żywoty zwierząt, są w połowie powieści Elizabeth Costello. To bodajże trzeci i czwarty z 8 rozdziałów. Więc są jeszcze 4. I w tych 4 rozdziałach Costello nie jest wcale prorokinią. Nie jest pisarką przeżywającą świadomość ludzkiego okrucieństwa, świadomość zbrodni. I jest, można powiedzieć, intelektualną komiwojażerką. Kimś takim, jak kim był chyba też John Maxwell Coetzee. Członkiem elity intelektualnej społeczeństwa swojego czasu, przenoszącym się z miejsca na miejsce i wygłaszającym na zaproszenie bądź na zamówienie wykłady dotyczące abstrakcyjnych spraw. Mówi więc ona o realizmie, o problemie zła w literaturze, o tradycji helleńskiej i chrześcijańskiej, o erosie, ale jest osobą świetnie osadzoną w tych strukturach. Ja zresztą przypomniałem sobie, że Byłem świadkiem jednego z wykładów Johna Maxwella Coetzee'ego, kiedy w 2006 roku gościł on w Polsce. Myślałem, że z tego wykładu nic absolutnie nie pamiętam, poza jedną rzeczą, ale okazało się, że mi się w pamięci pojawiły fakty, że on mówił tam o Konradzie, że przywoływał Herberta, że wspominał o swoich polskich korzeniach. Wtedy był taki moment w jego życiu, w którym odkrył, że jego pradziadek był Polakiem i szukał swoich korzeni. Natomiast pamiętałem z tego wykładu jedną rzecz, że organizatorzy zapowiedzieli, że Coetzee będzie oczywiście podpisywał książki, natomiast że nie będzie odpowiadał na żadne pytania. Po tym wykładzie, którego tematu absolutnie nie pamiętam, na pewno nie było pytań. Nie potrafię powiedzieć, jak to się ma do Elizabeth Costello. Wydaje mi się, że ten aspekt powieści Coetzee'ego jest satyrą. Jest satyrą na środowisko akademickie, na mody intelektualne. Jest satyrą na pisarzy komiwojażerów. Można powiedzieć, że satyrą na samego siebie również. I niewykluczone, że ten akt powiedzenia, że nie będzie odpowiadał na żadne pytania, ma zmierzać do tego, abyśmy się zastanowili, czy w ogóle kontakt w tej formule jakikolwiek jest możliwy. Jakbyśmy pomyśleli, że chyba nie. Że byliśmy świadkami wystąpienia teatralnego. Przecież aktorom nie zadaje się pytań. Piosenkarzom nie zadaje się pytań. Uczestniczyliśmy w czymś w rodzaju intelektualnego teatru. No, taką mam intuicję. Może to było związane z czymś innym. W każdym razie w tym świecie opisywanym przez Coetzee'ego, świecie akademickim, świecie sal wykładowych, świecie bankietów, podróży służbowych, wszystko jest konwencjonalne, powierzchowne, niepotrzebne, obojętne, letnie, snobistyczne, koturnowe, puste. I to prowadzi do ostatniego wykładu, ósmego wykładu zatytułowanego Przed bramą. Jest to już regularne opowiadanie. Opowiadanie bardzo kafkowskie o Elizabeth Costello, która przyjeżdża do małego miasteczka i ma spotkać się z ławą przysięgłych, ławą sędziów i odpowiedzieć im, w co wierzy. Od odpowiedzi zależy, czy będzie wpuszczona przez bramę. Więc wykłady Elizabeth Costello prowadzą właściwie do paraboli na temat tego, że bohaterka nie potrafi odpowiedzieć, w co wierzy. A to się w ostatecznym wymiarze okazuje najważniejszym pytaniem. Tam nawet pojawia się motyw lekkości. Czuje się ona lekko duchem. To oczywiście może nam się od razu skojarzyć z duchami lekkimi z Dziadów Mickiewicza. Tymi duchami, które unoszą się nad ziemią i nie mogą niestety wejść do raju. Costello unika odpowiedzi, w co wierzy. Ale w bardzo interesujący sposób definiuje swoją rolę jako pisarki. Można się domyślać, że jest to też próba autodefinicji samego autora. Posłuchajmy. Aborygeni z Tasmanii są dziś między innymi tym niewidzialnym. Niewidzialnym, którego jestem sekretarką. Jedną z wielu. Każdego ranka zasiadam przy biurku i przygotowuję się do zmierzenia się z wyzwaniami dnia. Takie jest życie sekretarki. Moje życie. Aborygeni z Tasmanii są dziś między innymi tym niewidzialnym. Niewidzialnym, którego jestem sekretarką. Jedną z wielu. Każdego ranka zasiadam przy biurku i przygotowuję się do zmierzenia się z wyzwaniami dnia. Takie jest życie sekretarki. Moje życie. Jeśli wezwą mnie dawni Tasmańczycy, jeśli postanowią mnie wezwać, będę gotowa i napiszę o nich najlepiej, jak potrafię. Podobnie z dziećmi. Skoro wspominał pan o gwałconych dzieciach, muszę jeszcze zostać wezwana przez dziecko. Ale powtarzam, jestem gotowa. Jednak tu słowo ostrzeżenia. Jestem otwarta na wszystkie głosy. Nie tylko na głosy mordowanych i gwałconych. Usiłuję teraz mówić swoim głosem. Nie wprowadzać nuty, który można by nazwać adwokacką. Jeśli to ich mordercy i gwałciciele postanowią mnie wezwać, żeby przemówić przeze mnie, nie zamknę na ich głosy swoich uszu. Nie będę ich sądzić. Przemówi pani w imieniu morderców? Tak. Bez rozróżnienia mordercy i ofiary? Czy na tym polega rola sekretarki, żeby zapisywać wszystko, co do niej mówią, wyłączyć głos sumienia? Przyparł ją do muru. Jest tego świadoma. Ale jakie to ma znaczenie, że ją przyparł? Jeśli dzięki temu coś, co przypomina coraz bardziej konkurs krasomówczy, szybciej się skończy. Czy nie sądzi pan, że winowajcy też cierpią? Pyta. Myśli pan, że nie wołają spłomieni? Nie zapominaj o mnie. Tak wołają. Cóż to za sumienie, które ignoruje taki krzyk moralnej udręki? A jeśli chodzi o te głosy, które panią wzywają, mówi pękaty jegomość, to nie pyta pani, skąd pochodzą? Nie. Nie, jeśli mówią prawdę. I pani, tylko słuchając serca, ocenia, czy to jest prawda. Przytakuje niecierpliwie. To wygląda zupełnie jak przesłuchanie Joanny Dark, myśli. Skąd wiesz, czyje to głosy? Nie może znieść literackości tego wszystkiego. Czy nie stać ich na coś oryginalnego? Zapada cisza. Proszę dalej, zachęca ją sędzia. To wszystko, odpowiada. Pan mnie zapytał, ja odpowiedziałam. Czy wierzy w Boga? To pytanie, wobec którego woli zachować ostrożny dystans. Po co, nawet zakładając, że Bóg istnieje, cokolwiek oznacza to ostatnie słowo, zakłócać stąd, z dołu, jego głęboki monarszy sen z giełkliwym współzawodnictwem wiary i niewiary w jakimś plebiscycie? To pytanie zbyt intymne, mówi. Nie mam nic do powiedzenia. Jesteśmy tylko my. Może pani swobodnie otworzyć serce. Nie zrozumiał mnie pan. Ja po prostu podejrzewam, że Bóg nie patrzy łaskawym okiem na taką arogancję. Arogancję wobec spraw intymnych. Wolę pozwolić Bogu istnieć. Tak jak, mam nadzieję, on pozwoli istnieć mnie. Do myśli Elizabeth Costello o Bogu w tym parabolicznym ostatnim rozdziale dochodzi obraz. Udaje jej się spojrzeć za bramę. Za tą bramę, za którą nie może przejść. Widzi tam starego psa pokrytego bliznami z trupami. I widzi tego psa i myśli sobie, że słowo dog jest anagramem słowa God. Albo, że słowo God jest anagramem słowa dog. I że te dwie istoty jakoś się łączą. Niewykluczone, Kutsi nie stawia żadnych kropek nad i, że jego bohaterka doznaje czegoś w rodzaju teofanii. Doznaje jej w taki sposób, na jaki zasługuje. Na jaki zasługuje, mówiąc o zwierzętach, wcielając się w nie, stając się ich sekretarką. Ale niewykluczone, że John Maxwell Coetzee próbuje nam jeszcze coś innego w ten sposób powiedzieć. Powiedzieć o żywotach zwierząt, o żywotach starych pisarzy i o żywotach ich czytelników. Myślę, że te trzy aspekty to jest pełnia literatury. Bardzo państwu dziękuję za wysłuchanie 36. odcinka nocnego podcastu. Życzę dobrego czasu. Do usłyszenia za 2 tygodnie.